krótki komentarz na temat tego ostatniego zdjęcia, tego na dole. Wiecie, to jest ojciec i to jest ojciec.
Tak? I to jest owca.
Ten ojciec daje radę, bo ten ojciec dał radę. I ten może pomóc tutaj owcy. I wiesz, i my jesteśmy właśnie w takim układzie umieszczeni. I co ciekawe, i to jest dla mnie bardzo duża zachęta ze słowa, Jezus był właśnie w takim układzie umieszczony. On nigdy po prostu nie stawiał się jako heros jakiś mityczny, który może zrobić coś, czego nie mogą zrobić inni. Tylko on zawsze się powoływał na Ojca. I on mówił, ja robię rzeczy, ponieważ znam Ojca, ponieważ On mnie nigdy nie zostawił, On mi pomógł, dlatego ja mogę pomóc. Wiecie, i nam nie zabraknie mocy, jeżeli my będziemy podłączeni do Ojca. Kiedy my będziemy podłączeni do Niego, kiedy On będzie przez nas wykonywał swoją pracę, a nie my, w swojej mocy, tak? Wtedy nawet jak się położysz na jakiś czas, to Ojciec cię podniesie. Dobrze, to przejdźmy do słowa. 1 Piotra 5,7 mówi tak. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Tak? Wszelką. Są takie słowa w Biblii, które nie pozostawiają żadnych barier. Więc tu jest powiedziane wszelką. Czyli nie ma troski, której nie miałbyś złożyć na Niego. Nie ma troski, której nie miałbyś Mu poświęcić całkowicie, oddać. I powiedzieć, Ojcze, Ty się o to zatroszczysz. Ty się tym zajmiesz, tak? I słowo mówi, że On ma o nas staranie. On jest zainteresowany, tak? On patrzy, dogląda i cały czas się nami zajmuje. Gdzie jak ja mam dzieci, dwójkę dzieci i ja po prostu czasami mnie irytuje ich beztroska. I po prostu czasami próbuję wzbudzić sztucznie atmosferę troski w domu. Czy ty myślisz, że to zawsze tak będzie? Że ja będę skakał, karmił, blablabla. I oni tak na mnie patrzą po prostu, że tak... Czym on gada po prostu? Pewnie, że zawsze. To są te emocje, które ja odbieram, tak? Tam próbuję powiedzieć, pewnego dnia ty będziesz musiał karmić swoje dzieci czy coś. Kiedyś tak z Przemkiem rozmawiałem. Ja tutaj patrzę i mówi, tyto, ale to... Spoko, ja będę... Mówi, no i co, dasz radę tak wszystko, tak? Odgarniesz tak wszystko? On mówi, tak, mówi, ja będę dokładnie wszystko tak jak ty. Po prostu. Później ja się do niego dobieram, zaczynam go kilać, tłuc po plecach, szczypać. On krzyczy, mama, czemu mój dziadek mojemu tacie takie rzeczy robił, on dzisiaj mi robi te same. I później mówi, i ja moim też tak będę robił. To jest po prostu coś niesamowitego. I tu jest po prostu powiedziane, że Bóg się troszczy o nas. Więc wiesz, to jest też taka perspektywa, ty możesz jeszcze to widzieć, że jeżeli odczuwasz ciężar, zajmujesz się kimś, zajmujesz się rodziną, domem, jesteś matką, ojcem, masz dzieci, masz ludzi, którzy w jakiś sposób, ich życie zależy od twojego życia i tobie to spędza w jakiś sposób trochę sen z oczu, tak? I martwi cię to, czy dasz radę, czy zapłacisz, czy będzie na bombki, na choinkę i tam cokolwiek tam cię dręczy na dzisiaj, bo to są różne tematy, które, to musisz wiedzieć, że Bóg jest w takim samym miejscu, jak ty jesteś i ze swoją wszechmocą właśnie tak patrzy na ciebie. I cię nie rozczaruje i nie zawiedzie. On dokładnie tak patrzy. Tak? I ty po prostu, i ty możesz wejść w miejsce, jak ci ludzie, dzieci, rodzina, która zależy od ciebie, która jest totalnie beztroska. Ja też znam wasze dzieci. Jestem ich przyjacielem na Facebooku. Bo mnie bardzo łatwo polubić. Na Facebooku. Tylko jest takie pik i już jestem lubiany. Jest to bardzo łatwo. Zacznij ludzi lubić. Nie wiesz jak, zacznij od Facebooka. W każdym razie twoje dzieci są na Facebooku. I ja po prostu znam wasze życie, wiem ile was kosztuje, żeby te dzieci ubrać, nakarmić, wyżywić, posłać do szkoły. I tak patrzę, co wy piszecie na Facebooku i co te dzieci piszą, nie? I dla was mam szacunek. Mówię, nie no, to jest w porządku. Od początku do końca ogarnia, pracuje, tutaj znam, modliliśmy się, rozmawialiśmy tego. I teraz ten jego dzieciak. W ogóle nie wiem, jak tego Facebooka używać. Do czego? Ile tutaj beztroski?
Stracisz trochę znajomych na Facebooku.
Stracę trochę znajomych? Nie, ale ja... Może masz rację. Może mnie ktoś odlajkuje. Niech sobie popatrzy, kto mnie może wylajkować. Nie, nauczyłem się. Moja mama kiedyś mówi, słuchaj, twoja kuzynka mnie wyrzuciła ze znajomych. Ja mówię, jak to cię wyrzuciła? Ja mówię, no bo coś jej tam napisałam, że tam coś miała, spódnicę taką krótką, to jej wzięłam i tam w komentarzach napisałam. Ja mówię, no to też bym cię wywalił. I to zapamiętałem. Więc teraz jak widzę wasze dzieci, to ja nigdy nie komentuję zdjęć waszych dzieci. Ja się uśmiecham. Albo płaczę. Albo jestem z wami. Jestem z wami. To najczęstsze moje uczucie. I teraz wiesz, Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. On po prostu widzi nas, widzi nasze życie i On się stara, On jest z nami. My się staramy, On też się stara. Tak? Tylko, że On się lepiej stara. I On po prostu jest w stanie objąć swoją wszechmocą, swoim działaniem dużo więcej niż my jesteśmy w stanie. I możemy Mu całkowicie zaufać i odpocząć w Nim, ufając, że On wszystko to, co rozpoczął, dokończy, bo jest Bogiem, który się troszczy, który ufa, którego ręka nie jest za krótka, który nigdy nie śpi, który wszystko wie i rozumie. Amen? Z Łukasza jest powiedziane tak, że jeżeli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, to czemu o pozostałe się troszczycie? To jest fantastyczne, bo Jezus w nauczaniu swoim umieszcza nasze troski, nasze zmagania w miejscu najmniejszych rzeczy. Co od razu nas powinno sprowadzić do miejsca równowagi. Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, powiada wam nawet Salomon w całym swoim bogactwie, nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wyrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziemy jeść i co będziemy pić i nie martwcie się przedwcześnie tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Amen. Więc wiesz, dzieci nasze się nie troszczą w naszych domach, ponieważ oni wiedzą, że my wiemy. Tak? Nasze dzieci nie budzą się z koszmarami, nie żyjemy w czasie wojny, one nie zostały zabrane z naszych domów, nie cierpiały głodu i one nie mają traum, budząc się rano, czy śniadanie będzie. Tak? One nie budzą się w ten sposób, że po prostu o Boże, kolejny dzień. Dadzą jeść, nie dadzą. Dlaczego? Bo zawsze dostały jeść. Zawsze coś było, zawsze było rozwiązanie. W ogóle to nie jest tematem myślenia, tak? Mój syn przychodzi i mnie po prostu wyciąga z łóżka, jak jest na przykład wolny dzień, sobota i sobie pozwolimy coś leżeć. Tam po prostu przychodzi i powie... zupełnie bezboleśnie, tak? Ja mam ochotę powiedzieć wtedy... Czy nie mogłeś wytrwać jednej godziny? Tak jak Jezus w Getsemane do niemodlących się uczniów powiedział i dać mi godzinę pospać dłużej. W ogóle patrzy na mnie i mówi... W ogóle zdziwienie dzieci, kiedy my im nie dajemy tego, co one chcą, jest fantastyczne w ogóle. One pokazuje tą niesamowitą wiarę. Tato, dasz pograć dzisiaj na iPadzie 15 minut? Ja mówię, nie dam. Patrzysz, jakby to nie jego ojciec w ogóle był. Co? Ja mówię, no ale ja cię wczoraj też prosiłem, żebyś zmywarkę rozpakował. On mówi, no ale rozpakowałem. Ja mówię, za piątym razem, jak powiedziałem. No to co? Jest rozpakowana, rozumiesz? I teraz on patrzy na mnie i mówi, nie dam. W ogóle nie rozumie tego. Co to jest?
Pytał 5 razy.
Nie musiał. Jego mina mnie zawsze zupełnie redukuje całą moją chęć dyscyplinowania go. Nie, no. Ja zapominam, co chciałem mu zrobić, jaką krzywdę chciałem mu zrobić, bo on jest taki zdziwiony, że aż po prostu wybiega. Tutaj Pan Jezus to mówi. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Tak? Więc ty możesz czuć się przygnębiony, możesz czuć się załamany, możesz czuć, że nie dasz rady, a ojciec to wszystko wie i wie, że tego potrzebujesz. Wiesz, i Jezus jeszcze słowo mówi tak, skoro wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre rzeczy dawać, rzeczy swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, tak? A to jeżeli to twojego życia zależy życie innego człowieka, męża, żony, dziecka, brata, kogoś w rodzinie i ty po prostu sobie nie odmówisz wysiłku, trochę wyrzeczenia, żeby pomóc, to zobacz, jak ojciec twój, który jest w niebie, sobie nie odmówi wysiłku, działania, chęci, gotowości, żeby zaspokoić twoją potrzebę. Miałem taką sytuację, to było kilka lat temu, dzisiaj jak robiłem te notatki, to mi się to przypomniało. Byłem na spotkaniu i tak bardzo chciałem odczuć Bożą obecność. Stałem i mówię, tato, tak bym chciał odczuć, że mnie kochasz, że jesteś tutaj blisko. I tak sobie położyłem rękę tak na placie. I wtedy coś się takiego niesamowitego stało, to było bardzo charyzmatyczne przeżycie. Tak sobie rękę położyłem i nagle poczułem, że to nie jest moja ręka, ale ręka mojego taty, Józka. Zagrobu. Wy jesteście świetni, normalnie, ja kocham ten kościół, on ma dokładnie te same toki myślenia, co ja mam. Tak samo głupie, no. Ja, dokładnie mi to też od razu przyszło, Józka, już wszystko mi się całe... No. Ale nie, to było tak, to ja położyłem rękę, później poczułem, przypomniałem sobie, to prawdopodobnie było przypomniałem sobie rękę mojego taty, który lubiał tak trzymać mnie, ale to było dokładnie chwila, bo za chwilę już wiedziałem, że to Bóg Ojciec trzyma swoją rękę na mnie. Wiesz, i to, mimo że to była cały czas moja ręka, ale to było tak charyzmatyczne przeżycie, że jakby ktoś krany odkręcił mi w oczach, bo mi nagle tak i popłynęło. Ja wiedziałem, że Bóg jest ze mną. Wiesz, ale to jest właśnie wynik, to jest ta ilustracja, którą pokazywałem, tak? Że my możemy wiedzieć, że tam jest, ponieważ my jesteśmy. My jesteśmy dla kogoś, tak? I to zawsze działa po tej linii, tak? Jeżeli ty po prostu widzisz kogoś w potrzebie i ci serce pęka, żeby pomóc, to jak bardzo Bogu pęka serce? Jak bardzo Bóg chce pomóc i zmienić sytuację? Możesz wiedzieć, że On jest zawsze lepszy od ciebie. W twojej największej trosce, zmaganiu i walce On wie, że tego potrzebujesz i On wie lepiej nawet niż ty wiesz, kiedy widzisz kogoś. Bo ty widzisz kogoś w potrzebie i nawet nie wiesz, czy ten człowiek nie gra tej potrzeby. Ale Bóg wie, czy ty potrzebujesz, czy nie. I On ci da to, jeżeli tego potrzebujesz. On przyjdzie ze swoją ręką i On udzieli ci pomocy i będziesz miał zaspokojoną swoją potrzebę, czegokolwiek by ona dotyczyła. W Ezechielu czytamy, jak Bóg mówi tak: jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Dla mnie taki werset ważny był też mocny w tym tygodniu, ponieważ ta mazowiecka równina pełna olch pozbawionych liści z sinym niebem ołowianym przez ostatnie 1,5 miesiąca. A już Zosia, dziękuję, ty poczułaś to. Tak. To jest dla mnie coś niemożliwego w tym roku. I to się później przelewa, na jak człowiek dobrze Boga nie uwielbi albo nie stanie w modlitwie, to mu się to zaczyna wlewać do czaszy duszy. Że ja miałem w tym miesiącu i w listopadzie jakoś tak po prostu nad wyraz, lepiej niż w poprzednich latach. Ale tu jest powiedziane, że Bóg zatroszczy się. On mówi, ja się zatroszczę o owce, które w dniu chmurnym i mrocznym zostały rozproszone, tak? Zostały jakoś dopadnięte przez wroga, czy poturbowane, czy napełnione właśnie tymi chmurami, tym mrokiem, tym trudem, tak? Bóg mówi, ja przyjdę i jako pasterz ja to wszystko wyratuję. Ja to wszystko zbiorę, naprawię, nakarmię, otoczę opieką, tak jak pasterz, który troszczy się o trzodę. Tak? My nie jesteśmy pasterzami, tak? My dla nas możemy to po prostu dla nas nie przemawiać. Dla Izraela, który był narodem pasterskim, mogło to lepiej przemawiać, tak? Ale my mamy dwie świnki morskie w domu i po prostu, i one są fantastyczne. Teraz po ostatnim wyjeździe, jakbyśmy w Izraelu, to one zawsze były oliwki w pokoju, a teraz postanowiliśmy, że one będą w salonie na dole, bo zobaczyliśmy, że one z nami lepiej komunikują wtedy, bo tak tylko oliwkę miały, a teraz one gadają do nas wszystkich, jak tylko przechodzimy koło klatki. Nawet do mnie zaczęły, co w ogóle jest, one nie wiedziały, że ja istnieję w tym domu. Zaczynają do mnie mówić i powiem wam, to jest fantastyczne po prostu, co się dzieje, jak na przykład żona otwiera lodówkę i to jest za ścianą z drugiej strony i nagle słychać takie pi, 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 pi. Albo tylko słyszą, że klucz w drzwi jest wkładany, ja jestem w domu i one już rozpoznają, że Iza wchodzi i ona otwiera drzwi w przedpokoju, one stoją na tylnych ławkach, a ona się zamiast ze mną przywitać mówi: już marcheweczka zaraz będzie. Nie, to jest wariactwo, słyszałem, już takich rzeczach słyszałem, ale w moim domu nie wiedziałem, że one się wydarzą. Do mnie też już pomału zaczynają gadać, bo parę razy patrząc na te kudłate, śmieszne, niekoszerne zwierzęta, też mi parę razy tak serce drgnęło, a one to od razu wyczuły. Więc teraz po prostu wiedzą, co zrobić, żeby mi też drgało. I teraz tu jest I tu jest właśnie tak Bóg mówi, że jak ja troszczę się o rozproszone owce, tak zatroszczę się o was. Tak? Jestem dobrym pasterzem. W 1 do Koryntian czytamy tak, Koryntian 1:8-9, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bóg jest wierny. Tak, on coś zaplanował, on tego nie zerwie. On nie powie na zasadzie, dobra, byłem fajnym ojcem, ale już mam tego dosyć, wyłączam się. On będzie wierny do końca. On nie zawiedzie, nie zatrzyma się, nie rozczaruje, nie powie, że nie będzie do końca. On będzie do końca. Ty myślisz może, Boże, czy ja dam radę przejść przez to życie i tak zrobić wszystko, jak powinienem i być tą osobą. Wiesz, on ci mówi, że on jest wierny, on tego dopilnuje. On nie dopuści, żeby było inaczej. Tak? On nas utwierdzi, żebyśmy byli bez nagany w tym czasie, bo on jest wierny. On jest wierny, tak? On się trzyma swojej wierności, danego słowa, jest integralny sam, jest integralny w sobie. 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Boża wierność jest po prostu aktywna, tak? Jest czynna. Wiara, wierność jest czynna w miłości. On jest wobec nas aktywny, on tego będzie dokonywał. Jego wierność jest dla nas zyskiem. Nie jest tylko faktem, że on jest wierny, ale to jest od razu automatyczne działanie dla nas. Jeżeli on jest wierny, to on nie dopuści, żeby nie dokonało się w naszym życiu to, co on postanowił, żeby się dokonało. Halleluja. Amen. Więc jeżeli ma plan, to on go doprowadzi do końca. Bo on jest wierny i on sam tego dokona. On tego dopilnuje. Ja przestałem mojemu synowi już obiecywać czasami niektóre rzeczy. Bo zauważyłem, że wszystko, co mu obiecałem, to mu później zrobiłem albo dałem. Więc teraz tak zaczynam się zastanawiać. Mówię, jak tak dalej pójdzie, to się nigdy nie skończy. Zacząłem myśleć o tym. Ale nie, dalej mu obiecuję, bo dalej go kocham. I ciągle ulegam. Już Bóg jest wierny. On wszystko, co obiecał, on doprowadzi do końca. Tak? Pewnego dnia nieopatrznie powiedziałem, on mówi, tato, pójdziemy na taką długą wycieczkę, długą. Bo ja bym chciał z tobą na taką długą pójść. To było chyba z 2 czy 3 lata temu. Z 5 lat miał chyba. I ja mówię, słuchaj, to możemy pójść do Warszawy. Na nogach? Mówię, tak. Ale gdzie pójdziemy? No tak, żeby tak do jakiegoś takiego widzialnego punktu, do Pałacu Kultury byśmy doszli. Z domu? I ja mówię, no. Super, to idziemy. Wiesz, no i zrobiliśmy, i doszliśmy. Na 4 razy. Na 4 etapy, ale doszliśmy. Mamy udokumentowane zdjęcia, na mapach jest linia. 6-latek z ojcem przeszli całe 25 kilometrów na nogach, tak? Teraz później mówi, tato, ja bym chciał pojechać do McDonald'sa na rowerze. Gdzie? Do Mińska Mazowieckiego. 20 kilometrów. Zrobiliśmy. To było tego lata. I teraz muszę uważać. Obiecałem mu już kajaki, czy popłyniemy ze Świdra do Warszawy. No i on czeka, że będzie ciepło. I muszę naprawdę przestać. Bo zauważyłem, że wszystko, co mu obiecałem, to później żeśmy razem zrobili. O ileż bardziej ojciec dobry, który jeżeli nam coś obieca, miałby tego nie dokonać i nie dokończyć. Hebrajczyków 10. Wierny jest ten, który dał obietnicę. Wierny jest ten, który dał obietnicę. Za duży fragment, żeby czytać. 2 Tymoteusza 2:13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Macie jakie doświadczenie, że wasze dzieci was nie słuchają? Tak? Powaga? To nie tylko u mnie tak jest. Obiecują coś i nie robią? Tak? Wiecie, on pozostaje wierny, tak jak wy pozostajecie wierni wobec swoich dzieci, tak? Mój syn coś źle zrobi, ja mówię, niedopuszczalne, żeby mój syn coś takiego robił. I on miał taki zwyczaj, że mówił, niedobry Przemek, niedobry. I tak ja wziąłem tą rękę, złapałem i mówię, nie mów tak nigdy do mojego syna. Tato, ale to ja mówię, nie, to nie ty. Była chwila wątpliwości, kto tu do kogo o czym przemawia. Ale tak jest, my nie dochowujemy wierności, ale Bóg dochowuje wierności. I on po prostu nie chce, żebyśmy my po prostu nie wierzyli w to, że on będzie wierny. On się sam siebie zaprzeć nie może. On po prostu stoi wytrwale na drodze i on dokona biegu, dojdzie do końca. W ogóle powiem wam to, że też jest taka moja refleksja, że jestem bardzo zbudowany rodzicami, którzy mając ciężko, mając trudno, po prostu przez całe życie nie wymiękają. To jest fantastyczne zupełnie. Ja tak też przygotowując to słowo, to też myślałem o moim tacie i sobie myślę, on miał mnóstwo wad. On już nie żyje. Miał mnóstwo wad, których po prostu się wstydziłem i które omawiałem z moimi kolegami i które obiecywałem sobie, że moje życie tak nie będzie wyglądało. I to było mnóstwo tych rzeczy. Długie listy mógłbym sporządzić, rzeczy, które mi się nie podobały. Żarty nieprzyzwoite. Alkohol. Nerwowość. Ultrapatriarchalny styl kierowania domem. Wiesz, no wiele rzeczy było po prostu, takich, które po prostu całe dzieciństwo punktowałem. Jak byłem nastolatkiem, to już w ogóle się buntowałem. Ale teraz wiecie, ciekawe jest to, że jak teraz go nie ma już, on 13 lat nie żyje, 12-13, tak? 13 teraz tej jesieni było. To ja po prostu myślę, że fantastyczne było to, że on całą drogę przeszedł. Całą drogę przeszedł do końca i on po prostu był wierny. Mamy zdjęcia, jak jesteśmy dziećmi, jak gdzieś tam uczymy jeździć na łyżwach. I później człowiek tak z perspektywy czasu patrzy i mówi, nie zawiódł gościu. Nie zawiódł. Były wpadki, było mnóstwo tego. One mi jako, wiesz, to jest zawsze trawka zieleńsza u sąsiada, tak? Patrzysz na swojego ojca i widzisz, że kumple mają lepszych ojców. Ale to jest nieprawda, bo ty po prostu nie znasz tych ojców, tak? I teraz... Wiesz, i to jest dla mnie, dzisiaj to jest dla mnie budujące, bo on mimo tych wszystkich rzeczy, tego po prostu tej szarej komuny, brudnej, marnej, słabej, on po prostu od początku wiedział i mówił tak, Marek, my za dużo nie mamy, ale mamy. I damy radę. I mówi, i ucz się dobrze, bo do łopaty zawsze będziesz mógł wrócić. I mówi, a teraz pójdziesz do średniej szkoły, nie do zawodówki. Nie zgadzam się. Mówi, tato, nie ma gadania. Właśnie troszkę później mówi, a teraz pójdziesz na studia i teraz 5 lat skończysz, za więcej nie płacę, bo mnie nie stać, ale 5 lat zrobisz to. I zaczął, i wiecie, moi kumple nie mieli takich rzeczy, że musieli indeksy pokazywać swoim ojcom. Mając 20, 21, 22, 23, ja do 25 roku życia musiałem się indeks pokazywać. I tam było warunkowo zaliczona entomologia. I mówi, synek, trzeci rok warunkowo entomologię masz, co to jest? Mówi, tato, mam 25 lat, pogadajmy o czymś. Komuna się skończyła po prostu. Już mamy 1993. Mówi, warunkowo entomologię. Z obciach, chłopie. Wiesz, i się okazał wierny. Później my wyjechaliśmy z domu z moją siostrą. Miłość wróciła, moi rodzice zaczęli się przyjaźnić, podróżować. I właśnie myślę, już nas nie potrzebowali. My ich za bardzo nie potrzebowaliśmy. Ale myślę, po prostu całe życie po prostu nie wymiękł, dojechał do końca, okazał się wierny. Nie? To jest bardzo budujące. Ja teraz wiem, że mamy bardzo różne sytuacje, niektórzy po prostu nie mieli takiego taty, ale wiesz, to zawsze jest trawka zieleńsza u sąsiada, tak? Z drugiej strony jest tak, że może mama była wierna wobec ciebie. Ha? Tak? I dojechała do końca. A jak nawet nie, to Bóg mówi, że on jest ponad naszymi rodzicami. Jest takie słowo w Starym Testamencie, że nawet jeżeli matka miałaby zapomnieć o swoim niemowlęciu, to on nie zapomni. On zawsze jest wyżej. Więc nawet jak nam trudno jest tak we wspomnieniach przenieść i odwołać się do tego rodzaju emocji, tak jak ja to dzisiaj robię, odwołuję się, to możesz się odwołać do słowa i wiedzieć, że on pozostaje wierny i on do końca wypełni to, co obiecał. I on doprowadzi tą podróż do końca. Będzie trzymał rękę na twojej piersi i powie, chłopie, dasz radę. Ja dałem radę, ty też dasz radę. Amen. Ja umarłem, ty też umrzesz. I zmartwychwstaniesz, bo ja zmartwychwstałem. A kto we mnie żyje, ten żyć będzie. Choćby i umarł. Wierny jest Pan. 1 Tesaloniczan 3:3. Wierny jest Pan. Przeczytajcie sobie w domu. Będzie dzisiaj na Facebooku wszystkie wersety. I ostatni werset na dzisiaj. Jana 10:10-18. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie... I obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I to jest fantastyczne, bo to jest teraz to, co właśnie od czego zacząłem na samym początku, cały ten mój wywód, że Jezus jest właśnie tą jedną z tych trzech osób, tą środkową. Więc kiedy on mówi, ja jestem dobrym pasterzem, to on nie mówi z tej perspektywy, ja jestem Bogiem i dam radę. On mówi, jestem dobrym pasterzem. Pasterz jest umieszczony między ojcem a owcą. Tak? I on o sobie mówi. I on składa nam swoje obietnice. Więc teraz co on mówi? On mówi, ja przyszedłem, jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie. Najemnik zaś nie jest pasterzem, do którego owce nie należą. Widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. Tak? On mówi, że on zna owce. Kładzie życie po pierwsze za owce, po drugie on je zna. Jest gotów ofiarować się, a później on mówi, że on zna potrzeby, zna swoje owce. I one mnie znają. I teraz tutaj, to co jest najmocniejsze. Jak ojciec mnie zna, a ja znam ojca. To jest moc. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam też inne owce, które chcę zgromadzić, tak? I będzie jeden owczarnia, jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale je kładę z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc je znowu odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca. Amen. Więc wiesz, cała ta moc do życia, żeby wytrwać i okazać się samemu wiernym pasterzem dla owiec, jest to, że sami jesteśmy zakorzenieni w ojcu. Tak jak tutaj Jezus mówi, tak? Bóg Ojciec dał Synowi wszystko, co najlepsze i obiecał mu, że jak będzie wierny, to otrzyma jeszcze więcej. Dokładnie tak samo Bóg mówi do nas. Jestem twoim ojcem, prowadzę cię, nie zawiodłem cię nigdy, pokazałem swoją wierność, nawet jak ty okazywałeś się niewierny, to prowadzę cię do końca. Dam ci zwyciężyć. I dzięki temu ty też się zachowasz wierny, trwając we mnie. Amen. Wiecie, ja bym wam zachęcał dzisiaj, to już jest koniec mojego słowa na dzisiaj, zachęcał was do tego, żebyście nie doprowadzali się do takiego stanu, jak ja się doprowadziłem, i nie zauważali tego momentu, w którym zaczynamy polegać sami na sobie i mówimy sobie po prostu, dam radę, bo to jest miejsce, które przyspiesza nasze spotkanie z ojcem. To jest po prostu straszne przyspieszenie wtedy następuje. Bóg wie, że nie damy rady. Bóg wie, że nie jesteśmy sami z siebie nic uczynić. Tak, dlatego on mówi, stop, siadaj, napełnij się mną. Pełnij moją wolę. Tak jak Jezus mówi, nie czynię czegoś, czego by ojciec nie czynił. Te nasze braki w mocy wobec tych, których życie zależy od nas, nasze dzieci, domy, rodziny, w duszpasterstwie, jesteśmy liderami, pastorami, pasterzami dla innych, sługami, to wymiękanie wynika z tego, że tam nie jesteśmy wystarczająco dobrze podczepieni. Nie dlatego, że sami nie dajemy rady, bo my sami to nigdy nie dajemy rady. Tylko my czasami myślimy, że dajemy radę. Dlatego później jesteśmy z sobą rozczarowani i mówimy sobie, Boże, nędzny ze mnie ojciec. Ta rodzina ma krzyż pański z takim ojcem. Wiesz, to było wiadomo już, jak żeś swoją żonę podrywał. Że po prostu... Cienki i tam wstaw swoje imię. Startuje do tej królowej. Obieca jej złote góry, a ona później będzie cierpiała całe życie z nim. To było wiadomo od początku. Ale my damy radę dlatego, że my jesteśmy w ojcu. I on nas prowadzi. Mówi, ja jestem ojcem, ty jesteś synem. Syn jest pasterzem, pasterz ma owce i da radę. Tak? I teraz to trwanie w ojcu, to trwanie w Jego miłości, w Jego obietnicy, wierności daje nam siłę, żebyśmy my okazali się wierni. To przechodzi po prostu przez nas. Wtedy możesz odpocząć. Wtedy możesz powiedzieć, Panie, nie daję rady na dzisiaj. No i to siadaj. Panie, co ja za atmosferę buduję w moim domu? No, budujesz. Siadaj. Siadaj, napełnij się moją atmosferą, to dasz ją swojemu domowi. Przyjdzie do ciebie moja atmosfera, to moja atmosfera przyjdzie na innych. Panie, ale jestem taki nerwowy, taki. No to siadaj, chodź tu, potrzymam rękę na tobie. Jesteś nerwowy. To jest ciężka sprawa. Jak mój syn jest nerwowy. Ja próbuję moją rękę na nim trzymać. I on podskakuje. To musi chwilę potrwać, aż się uspokoi. sieć. Muszę zacząć z nim robić pewne rzeczy, coś tam go gładzić, coś kombinować i dopiero po jakimś czasie on... I tak się wszystko zmienia. No i dobrze, No. To co teraz? A on teraz mówi, teraz to już nieważne. Teraz to już wszystko i cokolwiek, bo już jest dobrze, tak? Tak samo z tobą. Nie dajesz rady, budujesz dziwne atmosfery wokół siebie. Są takie praktyczne rady. Dziwne atmosfery, to po prostu siądź pod ręką ojca. Niech on ciebie doprowadzi do harmonii. Wtedy ty będziesz w stanie doprowadzać innych do harmonii. Amen. Niech on ciebie nastroi, wtedy ty będziesz mógł stroić innych. Tak? Czasami to się dzieje poprzez takie doprowadzenie nas do bezradności, ale nie życzę wam tego, bo to nigdy nie jest fajne. Nigdy nie jest fajne, staniecie w miejscu, że ja się do tego nie nadaję i nie dam rady. To jest po prostu rozpacz, to jest niefajne. Tego wam nie życzę. Dlatego bądźmy blisko taty i czerpmy z jego miłości. Ojciec cię nie zawiedzie. Amen. Jak podobało wam się kazanie mojej Koli? Dobre, nie? On nas nie zawiedzie. Nigdy. Wstańmy. Tak, tato, my chcemy być zanurzeni w twojej miłości. Chcemy być pod twoją ręką w każdym czasie. Nastrój nas do słyszenia twojego serca. Namaść nasze oczy, żebyśmy widzieli twoją wierność, troskę o nas, twoją walkę. Panie, ty obiecałeś nam to wszystko. Powiedziałeś w swoim słowie, twoje słowo jest prawdą. Że ty nie zawiedziesz nas, ponieważ powołałeś nas do wolności. Panie, dziękuję ci, że możemy... Tobie ufać, że nas przeprowadziłeś przez wiele trudności i będziesz nadal nas przeprowadzał i zobaczymy zwycięstwo nad naszym życiem, Panie. Twoje zwycięstwo. Tato, chcemy być zanurzeni jeszcze bardziej w Tobie. Chcemy być jeszcze bardziej zanurzeni w Tobie i w Twojej miłości. Panie, nie chcemy się puszyć, pysznić, stroszyć piórek, jacy to my jesteśmy bohaterscy, fajni i błyskotliwi. Chcemy się Tobą chlubić. Chcemy zanurzyć się w Twojej miłości i wiedzieć, że tacy jesteśmy, jacy jesteśmy, bo taki jest nasz Ojciec. I no, On nam udziela, żebyśmy byli takim, jakim On jest. Żebyśmy naszą zależność od Niego pielęgnowali w każdym czasie. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś naszym tatą, że jesteś naszym najbliższym przyjacielem, naszym doradcą, źródłem naszej mocy. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa, który jest naszym Zbawicielem i drogą do Ojca i przykładem służby, ale dziękujemy Ci, że tak jak On miał relację z Ojcem, tak my mamy relację z Tobą, Tato. I my też mamy do Ojca dostęp. I my też możemy być nasyceni Jego miłością, Jego mocą i nie ulegniemy, i nie upadniemy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś blisko nas i zajmujesz się nami. Uwielbiamy Ciebie. Amen. Także... Odpocznijcie sobie. Niech was Bóg błogosławi.